komentarze w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dziś moi goście, Bartosz Tobieński, znowu Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry.
Piotr Piotrowski, gość niedzielny.
Dzień dobry.
No więc spróbujmy od najtrudniejszego pytania dzisiejszego dnia. Pączek czy raczej faworki?
Faworki.
Faworki?
To się zgodzimy.
To nie było zaplanowane.
Nie. Nie ustalaliśmy tego, chociaż ja cały czas marzę o pączku na słono.
Dobrze. No, czy ja, żeby być oryginalnym, powiedziałbym churros smaczane w gorzkiej czekoladzie, ale tak naprawdę mój kardiolog mówi, że nie ma słodyczy, więc mówiąc najkrócej, patrzę na te wszystkie rzeczy z pewnego rodzaju dystansu. No ale to jakby inna zupełnie historia. Wróćmy w takim razie do tego, co się dzieje w polskiej polityce, bo tam nie wydaje mi się, żeby było jakoś bardzo śmiesznie. Mamy tak naprawdę coraz bardziej taką sytuację, w której dzieją się rzeczy, które być może dla kamer telewizyjnych są bardzo atrakcyjne, ale które dla, mówiąc najkrócej, wyborców czy też publiczności są trudne do zinterpretowania. Więc coś, co było przepychanką przed Sejmem, jest też przecież w końcu czymś bardzo poważnym, jeśli chodzi o polską politykę, bo mamy po prostu niezgodę obu stron politycznego sporu na jakikolwiek wspólny autorytet. To chyba bym powiedział jest taką diagnozą.
Tak satyrycznie, może rozpocznę od dyscypliny, którą wiem, że panowie obaj lubicie. Bo to wczoraj tak wyglądało, jakby formacja Młyna Prawa i Sprawiedliwości kontra formacja Młyna Straży Marszałkowskiej pośrodku wiadome postaci. No i to przykre obrazki, które widzieliśmy.
No tak, ale czy one były przypadkowe? Bo potem odbyła się taka konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, na której on jakby trochę tłumaczył, że to przypadek, że przyszli dziennikarze, trochę też solidaryzujących się kolegów i z to utworzyło tę formację
MOL. To wszystko zostało, myślę, że zaplanowane i od dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą wejść i powiedzieć, że faktycznie nasi koledzy nie zostali wpuszczeni do Sejmu.
To ja myślę, że to jest kontynuacja tej linii, która jest od samego początku prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie uznajemy decyzji marszałka Sejmu. Tutaj dwa zdania tylko tak na marginesie tej sprawy. Jest to moim zdaniem przynajmniej cały czas niejasna sprawa, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie w ogóle ważności tego mandatu, tak? No słyszymy, że jest wygaszony, czy jakby tutaj niedziałający, ale z drugiej strony prawnicy, w tym profesor Piotrowski podkreśla, że no nie ma jakby przepisów wykonawczych do tego, więc...
No tak, no ale tutaj problemem jest to, o czym wspomniałem na początku, znaczy to... czyli brak pewnej wspólnej instytucji, którą by obie strony polskiego politycznego sporu uznawały za wystarczający autorytet dla jednej i dla drugiej strony.
Myślę, że taki...
Każdy ma, mówiąc najkrócej, jakąś instytucję prawną w tym kraju, na którą się powołuje. Jedni mówią, jest to wyrok Sądu Okręgowego, przedtem orzeczenie Sądu Najwyższego, które uznało, że działania prezydenta, jeśli chodzi o amnestię jakby, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, dla obu panów w 2015-16 roku jest, mówiąc najkrócej, niedziałające i tak dalej, i tak dalej. No ale to co, będziemy mieli taką sytuację, która się będzie utrzymywała? Czy też może jest trochę tak, jak wczoraj właśnie tłumaczył to Jarosław Kaczyński, że zbieramy dowody na przyszłe procesy, które odbędą się w domyśle, kiedy znowu wygramy wybory? Czy też może jest to jakiś rodzaj zbierania dowodów dla Trybunału Konstytucyjnego, który ma niedługo orzec, czy uchwalenie budżetu przy absencji tych dwóch posłów jest legalne, czy nie?
To jest bardzo skomplikowana sprawa dotycząca wielu obszarów, nie tylko tych, o których wspomniałeś. No bo jeśli faktycznie kiedyś w przyszłości mogły być takie procesy, gdzie Jarosław Kaczyński posłużyłby się tymi dokumentami, to co do tego czasu, tak? Do tego czasu mogą być inne procesy, które spowodują, że do tego procesu ewentualnego, o którym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, po prostu nie dojdzie, więc trudno orzec. Przede wszystkim trudno to nawet wytłumaczyć, tak? Nam, dziennikarzom, trudno jest to wytłumaczyć. Prawnikom jest to trudno wyjaśniać. No i tak naprawdę każdy ma swój autorytet. Każdy z przedstawicieli polityków ma swój autorytet, który jest uznawany ze względu na to, że ten autorytet jakby mówi głosem, który odpowiada konkretnemu politykowi, konkretnej opcji politycznej.
No myślę, że marzy się chyba wszystkim nam to, żeby tutaj nastała jakaś opcja zerowa, czyli taka, która...
No dobrze, ale to marszałek Bosak zaproponował taką nowelę konstytucyjną, ja która miałaby wyjaśnić te sprawy, no ale
ja powiem szczerze,
Konfederacja wydaje się stosunkowo słabym nośnikiem takiej idei.
Coraz bardziej mi, że tak powiem... przypada do gustu jako taki głos rozsądku z jednej strony, oczywiście abstrahując od całej reszty ugrupowania i pewnych postaci, które tam są. Natomiast myślę, że jest to jakaś propozycja, natomiast myślę, że równie też spodziewam się, czekam może w jakimś sensie na to. Uważam, że tutaj też jest jakaś rola prezydenta kraju w tym, żeby też wyjść z jakąś inicjatywą. Myślę, że to jest właśnie też zadanie osoby, która pełni ten urząd, żeby coś takiego zaproponować.
Tak no dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o celach politycznych. Znaczy, jakie są cele polityczne jakby obu stron? Bo mam wrażenie, że jednak zarówno ta koalicja przez jednych nazywanych koalicją 15 października, a przez drugich koalicją 13 grudnia, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską, czy też suwerenną Polską, czy te dwa bloki nadal uważają, że czerpią siłę z tego konfliktu i po prostu dlatego będą go utrzymywały, podgrzewały i będą, mówiąc najkrócej, nam to przedstawienie fundowały przez najbliższe miesiące? Czy też, mówiąc pokrótce, są jakieś cele takie, bym powiedział, doraźne, które miną i będziemy mieli, mówiąc najkrócej, trochę więcej pragmatyki w tej polityce?
Koalicja rządząca w zasadzie nie musi zbyt wiele aktualnie robić, patrząc, obserwując, co robi największy obóz opozycyjny, który dolewa paliwa do tego ogniska. Myślę, że w tej sytuacji chyba najbardziej zadowolony faktycznie może być marszałek Bosak i jego ugrupowanie, ponieważ ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą mieć serdecznie dość, tak mogę powiedzieć, tej sytuacji, w jakiej to, co aktualnie PiS robi, mogą pozyskiwać zwolenników, co zresztą wskazują jasno już ostatnie badania. Więc poczekamy tak naprawdę. Pewnym barometrem będą wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. To raptem 2 miesiące i zobaczymy wtedy,
komu to służy, komu to nie służy.
Na pewno, wiadomo, jest określona pula głosów, które przejmie Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczymy też, kto wyjedzie na ten spokojny czas do Brukseli. Myślę, że dwóch panów, których wczoraj próbowano do Sejmu wprowadzić, mają duże szanse na to, aby za 2 miesiące sytuacja się troszeczkę uspokoiła.
No dobrze, to ja rozumiem, że marszałek Hołownia teraz czeka na to, że ci panowie zostaną eurodeputowanymi i będzie miał wtedy spokój, bo nie będzie musiał rozstrzygać, czy są dalej posłami, czy nie. Ale to w takim razie chcę jeszcze spytać o jedno, bo mam takie wrażenie, że strategia Prawa i Sprawiedliwości to jest trochę kopiowanie tego, co robiła opozycja 8 lat temu.
Oczywiście.
Czyli wtedy blokada mównicy, demonstracje pod Sejmem, to wszystko, co się wtedy działo, powstanie Komitetu Obrony Demokracji. Tutaj jest tych wzorców bardzo dużo. Czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, no patrzcie, po 8 latach wrócili do władzy, czyli odnieśli sukces, więc my możemy się na nich wzorować? Czy to tak intuicyjnie wyszło?
Ja myślę, że zupełnie intuicyjnie, ponieważ jak się jakby spojrzy na kwestię przyszłych wyborów prezydenckich, gdzie już się pojawiają jakieś głosy co do ewentualnych kandydatur, to tu jest główne działanie w tej chwili PiS-u. Natomiast, tak jak powiedziałeś, to będzie działanie doraźne po to, żeby skorzystać już z instrumentów, które są jakby, czy zagrać kartami, które już były w grze i wiadomo, że do twardego elektoratu one absolutnie trafiają, czyli zagrania wszystkie łącznie z tymi, które tutaj żeśmy wymienili, komitety i tak dalej, więc z tego można skorzystać, natomiast myślę, że w tle gdzieś się wykuwa temat jakby jakiejś nowej strategii w ogóle PiS-u w tej chwili.
No tak, ale tu mówisz o nowej strategii, mm-hmm. czyli to oznacza, że ta partia się zmieni? Znaczy tak. Mówiąc najkrócej, będzie mniej partią Jarosława Kaczyńskiego tak. jednak?
Jestem o tym absolutnie przekonany. Znaczy Jarosław Kaczyński oczywiście doprowadzi do tej zmiany, to się stanie przy pomocy jakby jego rąk, natomiast on prawdopodobnie moim zdaniem w trakcie najbliższych wewnętrznych wyborów zrezygnuje jakby już ze swojej funkcji. Być może namaści kogoś na swojego następcę, natomiast po doświadczeniach tych wyborów partia absolutnie będzie musiała zmienić swój kierunek i być skierowana do zupełnie innego elektoratu.
No dobrze, ale to jeśli ja mogę powiedzieć, to ja dostrzegam tę różnorodność, ale widzę ją zarówno jakby po stronie tych, którzy mówią ostrzej, gwałtowniej, bardziej, jak i na przykład właśnie takich, jak na przykład były premier Mateusz Morawiecki, który próbuje być takim głosem z jednej strony obrońcy swojej polityki w ciągu ostatnich tam 5-6 lat, jak i też równocześnie kimś, kto pragmatycznie podchodzi do tej sytuacji i jest takim głosem pewnego rodzaju łagodniejszego nurtu w Prawie i Sprawiedliwości. Dobrze dostrzegam te podziały?
Tak, ja myślę, że tutaj kwestia jakby dotyczy tego, że PiS doszedł do przekonania, że jakby utrzymanie tej linii partyjnej, która była przez ostatnie 8 lat, jest nie do zniesienia dla znacznej części społeczeństwa. To nie do zniesienia oczywiście dajmy w cudzysłów, czyli to jest już metodyka, która jest już zgrana i nie pozyska jakby nowych wyborców.
Więc... Ale czy to oznacza, że na przykład przestaniemy słyszeć na przykład, że wszystkiemu są winni Niemcy albo że Niemcy opanowali Polskę? Bo nawet wczoraj w czasie konferencji Jarosław Kaczyński to powtórzył jeszcze raz, czy mnie zresztą zaskoczył, tak. No bo sprawa Kamińskiego i Wąsika jest taka stosunkowo słabym tworzywem do tego, żeby mówić, że Niemcy opanowali Polskę.
To w pewnym sensie na pewno te głosy pozostaną, ale ich skala moim zdaniem nie będzie tak gromka jak do tej pory.
Bartosz Tomiński? O tej sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim mówi się już od dłuższego czasu. To tak było przed wyborami październikowymi. To widać i słychać w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko na razie może jest z tych kandydatów kilku. Pamiętajmy o prezydencie również, tak? No. Który ostatnio udzielił prawie 90-minutowego wywiadu dla pewnego kanału.
Po prostu działa na swojej, że tak powiem.
Znaczy to jest zaskakujące, bo tutaj pojawia się jakby nowy ton. Pytanie, czy prezydentowi się udało, czyli czy z tego wywiadu zapamiętamy tylko to niefortunne zdanie na temat Krymu, czy jest to przykład tego, że prezydent innym językiem zaczyna trafiać do innego sektora elektoratu, dla którego kanał tego rodzaju YouTube'owy jest ważniejszy niż na przykład wielkie telewizje.
Znaczy, już nie tyle chciałbym zwrócić uwagę na zawartość samego wywiadu, co fakt, że do tego wywiadu doszło, tak?
I to ważne. Na promocję nowego przedsięwzięcia medialnego.
Dokładnie, no. Za którym stoją dość znane twarze influencerzy dziennikarstwa, gdzie wiemy też, jaka jest aktywność prezydenta i możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania tak naprawdę na co dzień. Więc to powinno być takie światełko, gdzie prezydent puszcza oko do młodszych, bo za półtora roku kończy się kadencja, a wybory za czas jakiś, więc może to będzie nowy kandydat.
No ale czy to prezydent wyznaczy swojego następcę, jeśli chodzi o te wybory, czy raczej, mówiąc najkrócej, będzie to robiło Prawo i Sprawiedliwość?
Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że prezydent gra w tej chwili, można odnieść takie wrażenie od kilku miesięcy na swoją własną partię, natomiast to, co Bartek tu poruszył, to jest bardzo ważna rzecz, że następuje pewnego rodzaju, i to jest według mnie bardzo pozytywny ruch, następuje pewnego rodzaju odnowienie tej całej jakby tutaj struktury przekazu politycznego, czyli jest skierowano do młodych ludzi. To to się nie wzięło oczywiście znikąd, bo to są jakby tutaj konsekwencje ostatnich wyborów i udziału młodych ludzi.
Ale czy to jest postawienie na młodych mężczyzn, bo to jest akurat ten target, czyli że tak jak młode kobiety zdecydowały być może o wyniku wyborów 15 października, to teraz jest nadzieja na to, że wahadło wyborcze się wahnie i teraz będą bardziej aktywni młodzi mężczyźni?
Bartosz Kobieński? Patrząc na wybór, to myślę, że tak. Aczkolwiek czas pokaże, bo może kolejnym kanałem, w którym wystąpi pan prezydent, jeśli faktycznie jest taka linia i cel, który jego doradcy obrali, może się okazać, że to będą programy już dedykowane kobietom. Oczywiście możemy sobie tutaj teraz trochę
pożartować. Koniec teraz pytać o pewien gdański problem, dlatego że dużo dyskutujemy o fuzji Orlenu i Lotosu w takiej kategorii tego wielkiego sporu politycznego, a na koniec chciałbym was spytać, czy istnieje jakiś pomysł na to, żeby, mówiąc najkrócej, nie wiem, regionalnie zadbać o rafinerię gdańską, mówiąc najkrócej, nie wiem, odtworzyć Lotos, unieważnić te decyzje, które były, odsprzedać, odkupić, coś zrobić za Aramco i, mówiąc najkrócej, mieć znowu, nie wiem, gdańską rafinerię, czy nie wiem, jakiś neolotos?
To jest chyba jeszcze bardziej skomplikowane niż dokładnie kwestia i w kilka minut by nam nie wystarczyło. Znaczy, na pewno można od spółkę wydzielić z Orlenu, tak? To jest możliwe i to jest realne w ramach Orlenu. Natomiast aby rafineria Lotos, grupa Lotos wróciła, no ja myślę, że tutaj ręce będą zacierać prawnicy, kancelarie, ponieważ to jest tak skomplikowana historia. Czy realna? Nie można powiedzieć nie.
A czy sensowna?
No to właśnie zadam pytanie, w jakim celu mielibyśmy robić? Oczywiście.
Czy tylko lobby pomorskie jest tym, które mogłoby mieć taki cel, czy tak naprawdę istnieje jakiś racjonalny, krajowy cel? Bo znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli do oceny tego, czy fuzja Lotosu i Orlenu miała jakiś rzeczywisty sens.
Znaczy powiem jako pomorzanin, gdańszczanin, oczywiście, że byłoby mi miło, gdybym znowu miał swoją markę, która gdzieś tutaj by stała za mną. Przede wszystkim też miałbym i partycypację w kwestiach podatkowych, czy jakichś fiskalnych, które...
Wtedy z przyjemnością tankowałoby się na Lotosie.
I z przyjemnością bym sobie poszedł na mecz, nie wiem.
Ale czy waszym zdaniem to będzie temat także polityczny? Czyli mówiąc najkrócej, ktoś to weźmie sobie na sztandary?
To tak naprawdę dopiero się zaczyna, myślę, tak?
Temat jest gorący i fajny dla polityków, więc może ktoś się znajdzie odważny na to. Natomiast, tak jak powiedziałeś, pytanie jest głębsze. Czy to w tej chwili, w ogóle patrząc przez pryzmat globalny, w ogóle ma sens, tak? Czy cofanie jakby tego czasu? Ja tu się odwołam do przykładów, które my wszyscy tutaj, jak we trójkę siedzimy, lubimy, czyli do tego, co znamy z Półwyspu Iberyjskiego. Iberdrole, tak? Która w tej chwili jest globalną marką i już jest przecież i w Peru, i w tej chwili wielka ekspansja do Meksyku. Więc to jest jakby przykład taki, który pokazuje, że...
Czyli jednak czempioni.
Czempioni, dokładnie, którzy idą szeroko.
Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Przypominam, że dzisiaj moimi gośćmi byli Bartosz Tobieński, Telewizja Polska, Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek. No i do chrustu, czyli do faworków.
I do pączków.
Do pączków, no jeśli ktoś woli.
Smacznego czwartku.
Do usłyszenia.